posłuchajcie i przeczytajcie. 10 najciekawszych książek o Poznaniu, nominowanych do nagrody imienia Józefa Łukaszewicza.
Do nich należy ciekawa bardzo publikacja. Olgierd Kiec. Historia protestantyzmu w Poznaniu od XVI do XXI wieku. Książka została wydana przez Fundację Instytut Kultury Popularnej w Poznaniu. Autor od ćwierćwiecza zajmuje się tymi zagadnieniami i podkreśla.
To nie jest tak, że protestanci zaczynają swoją historię w XVI wieku od wystąpienia Marcina Lutra. Oni uważają, że to, co było przedtem, jest także historią chrześcijaństwa. Nie było przecież wtedy protestantów, więc jest to również ich historia.
A ich początki w naszym mieście były bardzo obiecujące.
Protestanci w Poznaniu funkcjonowali już od XVI wieku, czyli od początku niemalże reformacji. I zauważmy, że tak naprawdę poza krótkimi okresami w historii, niestety były to często okresy, kiedy Poznań był pod okupacją szwedzką, częściowo również rosyjską, tylko w takich krótkich okresach protestanci mieli swoje własne domy modlitw czy świątynie na terenie miasta Poznania.
Chociaż przecież protestantami byli członkowie bardzo znaczących rodów magnackich już w XVI wieku, prawda?
Tak, zgadza się. W zasadzie pierwsze nabożeństwa luterańskie odbywały się przecież w Pałacu Górków, ale jak wiadomo, Górkowie zaczęli wymierać już pod koniec XVI wieku i z tego powodu protestanci stracili to właśnie miejsce odprawiania swoich nabożeństw w Pałacu Górków. Przez jeszcze kilka czy kilkanaście lat posiadali swoje własne świątynie w rejonie wzgórza Świętego Wojciecha, no ale generalnie świątyni żadnej protestanckiej przez ponad 100 lat nie było w Poznaniu.
Pod koniec I Rzeczpospolitej pojawiła się piękna protestancka świątynia Świętego Krzyża na Grobli, dziś katolicka pod wezwaniem Wszystkich Świętych, i ona znajduje się na okładce omawianej książki. Jest w niej jeszcze jeden ciekawy temat poruszany przez autora.
Bardzo często natykałem się na różne relacje właśnie, jak wyglądały ostatnie dni, ostatnie chwile Greisera. Bardzo często pojawiała się w tym kontekście postać księdza Hieronima Lewandowskiego, księdza katolickiego, który był kapelanem w więzieniu przy ulicy Młyńskiej, i sugerowano, że to właśnie ksiądz Lewandowski był ostatnim duchownym, który rozmawiał z Greiserem. To jest oczywiście nieprawda. Greiser sam poprosił o kontakt z pastorem, a ponieważ w Poznaniu wtedy tylko jeden pastor był, i to pastor Polak, no więc dlatego ksiądz Karol Świtalski, duszpasterz polskiej parafii ewangelicko-augsburskiej, przed dzień egzekucji został poproszony, żeby pojechać do Greisera do więzienia i z nim porozmawiać. Oczywiście to trochę szyderczo brzmi, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Greiser przecież ostro zwalczał kościół w kraju Warty, no ale rzeczywiście to jego biografowie wskazują, że Greiser oficjalnie z kościoła przecież nigdy nie wystąpił.
Nie wątpię, że książka profesora Olgierda Kieca będzie miała bardzo wielu czytelników.
Posłuchajcie i przeczytajcie 10 najciekawszych książek o Poznaniu, nominowanych do nagrody imienia Józefa Łukaszewicza.
Ta książka dotyczy naszej współczesności. Krzysztof Kaźmierczak i Piotr Talaga. Sprawa Ziętary. Zbrodnia i klęska państwa. Wydawnictwo Zysk i Spółka. Autorzy tak mówią o bohaterze swojej książki i o niej samej.
Jarek Ziętara był młodym, wesołym, normalnym człowiekiem. I zginął. Zginął gdzieś w trybach jakiejś machiny, wielkich biznesów, interesów operacyjnych służb, a państwo ze swych win, które w tej sprawie niewątpliwie mają, się nie rozliczyło.
Jest on ofiarą tamtych czasów, tamtej Polski, która chciała, która mówiła o sobie, że działa na zasadach demokratycznych, że kontroluje służby specjalne, że obywatele mogą czuć się bezpiecznie, jednak organy ścigania były bezradne. W sprawie Jarka Ziętary byli ludzie, którzy mieli wpływy wielkie. Wobec nich organy państwa były zupełnie bezsilne. Poprzez destrukcyjne działanie służb, poprzez podejście służb, które chciały utrudnić wyjaśnienie tej sprawy, państwo kompletnie nie zdało egzaminu i nie zdawało go przez wiele lat. I właściwie gdyby nie zostało zmuszone do tego, to nie zdałoby wcale.
Brat Jarosława Ziętary, Jacek, wciąż czeka na rzetelne wyjaśnienie po tylu latach całej sprawy. Kto zwlekał ze śledztwem, kto je przerywał, utrudniał.
Chciałbym się o tym dowiedzieć, co jest przyczyną. Czy to jest świadoma nieudolność, czy brak kompetencji? Nie znam odpowiedzi na to pytanie i chciałbym je poznać, prawdę mówiąc.
Grzechy na sumieniu ma również środowisko dziennikarskie.
Niestety istniał przepływ informacji między środowiskiem dziennikarskim a środowiskiem przestępczym. Sprawcy bezpośredni przygotowywali się wiele tygodni. Został on porwany przez przebranych funkcjonariuszy policji. To w jaki sposób można inaczej tłumaczyć
to, że akurat doszło do porwania w dniu, kiedy zwyczajowo we wtorki, bo a to był akurat we wtorek, wyjeżdżał w teren samochodem służbowym, który po niego przyjeżdżał pod dom, a tego dnia akurat nie przyjechał. Skąd o tym wiedzieli przestępcy? Musieli o tym wiedzieć. Gdyby tego nie wiedzieli, zaplanowaliby każdy inny dzień, a nie ten.
Te rozmowy z autorami nominowanej do Nagrody Łukaszewicza pozycji Sprawa Ziętary przeprowadził Jacek Kosiak. Książkę wydało wydawnictwo Zysk i Spółka.
Posłuchajcie i przeczytajcie o książkach inspirowanych Poznaniem od poniedziałku do piątku na naszej antenie.